Ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego też wszystkim pokój braterski. A więc znów zeszliśmy się, żeby ze Słowa Bożego czerpać dla nas nauki. Nauki, które są dla nas bardzo ważne, ponieważ podręcznikiem, jaki stosujemy na naszych lekcjach, jest Słowo Boże. Jest ta prawda, o której nasz Zbawiciel powiedział: poświęć je w prawdzie Twojej, bo Słowo Twoje jest prawdą. Są różne prawdy na świecie. Astronomiczne, przyrodnicze, biologiczne. Ale my mamy prawdę Bożą, to znaczy naukę, która mówi nam o naszym wielkim Stwórcy, o Jego zamiarach, o Jego planach, o Jego dobrych rzeczach, które przygotował dla nas, a nie tylko dla nas, ale dla całej ludzkości. Same dobre rzeczy, chociaż przeplatane są przez różne doświadczenia, ale finałem takiego mistrza, jakim jest Bóg, to zawsze musi być szczęście, dobro. To jest wyrażone w tej radosnej nowinie Ewangelii, bo Ewangelia po grecku znaczy radosna nowina. Więc co byśmy jejkolwiek nie opowiadali, to ono zawsze ma swój finał, swój koniec radosny. Proszę braterstwa, dziś weźmiemy sobie znów słowa pod rozwagę człowieka, który był na ziemi. Taki człowiek, jakiego jeszcze ziemia nie nosiła. Jezus Chrystus. Gdybyśmy nawet go chcieli porównywać z Adamem, chociaż on był równoważną ceną za Adama, ale możemy powiedzieć, że Adamowi daleko do Jezusa Chrystusa. Bo on w przedludzkiej egzystencji, gdy był, to był jedynym wykonawcą, prawą ręką całego stworzenia. A więc gdy on przyszedł na ziemię w tym celu, żeby złożyć okup za ludzi, gdy się w pokorze wielkiej poniżył, to proszę braterstwa, chociaż był tylko doskonałym człowiekiem, a nie żadnym Bogiem, równym swemu Ojcu i jakoby trzeciej osobie, Duchowi Świętemu. Nie, nic podobnego nie było. To był tylko człowiek. Ale człowiek, który przedtem egzystował. Dlatego też on powiedział o tym, co sam wyraził się, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje to nie przeminą. Pokolenia, generacje przemijają, ludzkie rządy jedne po drugich przemijają. A Ewangelia stoi. Ci, którzy chcieli ją wykorzenić. Wolter powiedział, za 100 lat to Biblia będzie w archiwum jako wielkie głupstwo starożytności. Woltera kości gniją. A na tym miejscu, gdzie on mieszkał, biblijne towarzystwo założyło swój ośrodek i z tego miejsca rozprzestrzenia Biblię na cały świat. Proszę braterstwa, dlaczego? Bo Biblia jest Słowem Bożym. Żaden człowiek jej nie zmoże. A choćby przyszło i życie za nią oddać, to Jezus Chrystus powiedział, że nie bójcie się tych, którzy odbierają ciało. Ale duszy waszej, to znaczy waszego prawa do życia, które Bóg widzi i w księdze zapisał, to wam żaden człowiek nie odbierze. Dlatego też słowa tego człowieka weźmiemy sobie pod uwagę. Ale gdybyśmy chcieli wszystkie jego słowa, to by nam czasu nie stało. Może weźmiemy sobie odrobinkę i na podstawie różnych tekstów, troszkę tu, troszkę tam, jak metoda biblijna powiada, złożymy sobie pewną piękną naukę, nie uwzględniając tylko rzeczy starożytności i przeszłości, ale aktualizując je na czas dzisiejszy, bo Słowo Boże to nie było tylko do czasu przeszłego, ale i na czas obecny ma swoją prawdę, prawdę na czas, jaki słusznie. Były różne prawdy, a każda prawda była na czas słuszny. A dzisiaj żyjemy i dziś też musi być jakaś prawda na czas słuszny dzisiejszy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, a wiersz 5 mówi tak. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni cisi. Nasz Zbawiciel wypowiedział kilka takich błogosławień. Błogosławieni, błogosławieni. Najpierw ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Nie ubodzy duchem. Bo ubogi duchem to jest co? Ano jakiś poniżej rozwiniętego człowieka. Ale ubodzy w duchu. A duchem to mamy być pałający, bogaci. Ale w duchu ubodzy to znaczy skromny. Mało o sobie myślący. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną, ale czego? Chleba? Wygód? Ciastek? Nie. Sprawiedliwości, a nawet tekst mówi, że pragną i łakną, jakoby się chcieli najeść. Taki nawet prostacki sposób jest. Bo Jezus nie miał inteligentnych wyrażeń. Nie. On mówił do ludu i mówił ich językiem. A kto pragnie sprawiedliwości, to znaczy, że on musi odczuwać całą grozę tej niesprawiedliwości i smutek. Oni nasyceni będą. Będą mieli tyle, ile tylko chcą, nawet więcej, bo przyjdzie na to czas. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest piękna cnota. Jeżeli człowiek posiada miłosierdzie, to go upodabnia do samego Boga. Bo Bóg jest miłosierny. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. A któż by nie chciał oglądać Boga? My teraz nie możemy oglądać oczyma naszymi Boga, bo to jest niemożliwość. Apostoł Paweł mówi, że który mieszka w światłości nieprzystępnej, żaden człowiek widzieć go nie może, ażeby żyw został. Ale możemy go oglądać jak? Wiarą. Są oczy wiary. Mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą, ale jak którzy mają oczy, to mogą Boga oglądać. Ale to są oczy wiary. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Kto cierpi z Chrystusem, z Nim też będzie i królował. To jest wielki zaszczyt, proszę braterstwa. Ale błogosławieni pokorni, albowiem oni odziedziczą ziemię. Nasz Zbawiciel, gdy mówił te słowa, z pewnością, znając Stary Testament i w synagodze bardzo często, słysząc jak drudzy czytają, a nawet z pewnością i sam czytał, bo którzy byli zdolni do czytania, to również byli powoływani, żeby lekcje na czas właściwy przeczytać w synagodze. A nasz Zbawiciel znalazł się raz w synagodze, mówi, i wstąpił do synagogi tam, gdzie właśnie się urodził. I według zwyczaju wszedł na kazalnicę i odczytał. Według zwyczaju to znaczy on był na tyle już zauważony, zdolny, że do czytania się najlepiej nadawał z całego tego pospólstwa, które należało do tej synagogi. No, my się nie dziwimy, bo to był człowiek doskonały. I gdy potem wystąpił z misją, to on mówił jak żaden z ludzi nie mówił. On mówił jako moc mający, a nie jako tylko wyuczeni w piśmie. Dlatego też psalm 37 właśnie te same słowa mówi. Wiersz 10, 11. Po małej chwili alić nie masz niezbożnika. Spojrzysz li na miejsce jego, lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkochają się w wielkości pokoju. A my wiemy, że ci niezbożni na ziemi się panoszą. A to mówi po małej chwili, a już niezbożni. My wiemy, że ta mała chwila to u Boga nieraz długo trwa. Bo u Boga jeden dzień jako jest, jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Jeżeli kategoriami boskimi będziemy myśleć, to wobec wieczności przyszłej, która będzie w Królestwie Bożym rozpoczęta i nigdy nie kończąca się, to te parę tysięcy lat panowania grzechu to rzeczywiście będzie mała chwila, w której niezbożni mieli możliwość panoszyć się jako drzewo wielkie, a pokorni byli prześladowani. Dlatego też możemy zauważyć, że na ziemi to od lat istnieje wielka kwestia sporna. Sporna kwestia. Od zamierzchłych czasów byli potężni napastnicy, którzy napastowali w celach rabunkowych, żeby opanować inne państwa słabsze. Chcieli uczynić państwa uniwersalne. Uniwersalne to znaczy jedno, które by silną władzą opanowało wszystkie, że był jeden rząd, jedna władza. Nawet dążyli do tego, że była jedna religia. Dążyli do tego, ale trudno. I ten Rzym, te nogi tego posągu, stopy były przedmiotem, punktem, w który uderzył kamień oderwany nie ręką ludzką, rozwalił to wszystko, wiatr zawinął, rozdmuchnął i nie było nic po tych rządach świeckich. To znaczy, widziałeś niezbożnika, a po małej chwili patrzyć już go nie ma. Rozbije Bóg te wszystkie imperia i założy swoje, bo ten kamień się rozrośnie w górę wielką i napełni całą ziemię. To będzie królestwo, o które się modlimy. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale ludzie do czasu walczą o ziemię, o skrawek. Krew się leje. Narody są pokorne czy niepokorne? Niepokorne. A dlaczego są niepokorne? Ano bo one są pod władzą najbardziej niepokornej istoty. Pismo Święte nam mówi, że Bogiem tego świata to jest szatan. A on właśnie jest najbardziej niepokornym. On podniósł swoją piętę przeciwko Bogu. Kłamca jest od początku. Chciał stworzyć swoje imperium. On zawsze dąży, żeby stworzyć jedno imperium i chciałby, żeby była jedna władza, bo on swoje królestwo chciałby utrzymać, żeby tylko on był na wierzchu. Ludziom się nie udawało. Ale niestety ludzie dążą do tego, że było takie jedno wielkie imperium i zjednoczone religie. Dążą do tego? Dążą. Chcą zaprowadzić pokój i bezpieczeństwo, żeby nie było różnic. Zdawałoby się, że dobry cel. A jednak te narody nie są pokorne. I trudno, żeby się ludziom niepokornym coś podobnego udało. Nie udały się te imperia dawne i nie uda się i to, bo musi być jedno imperium boskie. Dlatego też Pismo mówi, że wtedy, gdy będą wołać pokój, pokój, bezpieczeństwo, już załatwione, papierkowo podpisane, to wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. A więc, proszę baterstwa, jakie są ich cele, tych narodów niepokornych? Handlowe i religijne. Kiedyś o religię staczano walki. Ileś to tam milionów już naliczono, ile to ludzi zginęło tylko w walkach religijnych. A zatem kryły się cele handlowe. Tak. Pod religią to nieraz tam szedł misjonarz, a za nim szli kupcy z wódą, z tytoniem, ze wszystkim, żeby demoralizować te narody, które były ewangelizowane. Dlatego też ktoś powiedział takie mądre słowa. Religio, o jak często kryją się i zasłaniają tobą pycha i łakomstwo. Tak. Dla możnych religia była nie celem, ale środkiem do celu, do utrzymania i rozszerzenia swojej władzy. Bo religia dopomagała do ujarzmienia narodów i do wyzyskiwania ich. Jest takie powiedzenie, nie ma broni okrutniejszej nad ludzką ambicję. Najostrzejszy miecz jej nie dorówna. To jest właśnie ta ludzka ambicja. w ciągu 3363 lat było 3136 lat wojny, a 227 lat pokoju tylko. Na 3400 lat 18 tysięcy umów pokojowych. A pewien historyk obliczył, że narody europejskie prowadziły w ciągu ostatnich 1000 lat 827 wojen. Więc możemy powiedzieć, jak ten świat jest niespokojny, jak jest pełen zachłanności i tych problemów czysto ziemskich. A jakie to są widoki na przyszłość? Teraz to stare rzymskie przysłowie tak powiada: civis pacem parabellum, to znaczy, jeśli pragniesz pokoju, przygotowuj się do wojny. Chociaż się nieraz mówi, że się rozbroimy, a się może rozbroimy w jakieś stare uzbrojenie, ale my się po boczku uzbroimy w takie super, że 1000 razy lepsze od tamtego pierwszego. Możemy powiedzieć, że ludzie sobie nie ufają. A nawet pewien człowiek rozmawiał z pewnym żołnierzem, a były manewry. Panie, mówi, co wy tu robicie? Ano, manewry mamy. To wy macie manewry, a tu się podpisuje przecież tam w Helsinkach pokój. Jak pokój, to po co tutaj manewrować? Panie, mówi, tam podpisują, a tutaj trzeba swoją robotę swoją robić. Dlatego też wiemy, te stare przysłowie, szykuj się, to zawsze jest aktualne. Ale później, to teraz jest, a później tenże psalm 37, a wiersz 1. Nie obruszaj się dla złośników, ani zajrzyj czyniącym nieprawość. 7. Poddaj się Panu, a oczekuj Go. Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego, na człowieka, który dokazuje cokolwiek zamyśli. Przestań gniew, a nie zaniechaj popędliwości. Nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić, albowiem złośnicy będą wykorzenieni. Lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię. Taka jest nauka Pisma Świętego. I cóż my możemy, studenci tego Pisma Świętego, inne przeczytać, jak to, co jest w tej księdze? Dlatego też szczęściem jest dla nas poznać, iż dobiega już kres panowania tych ziemskich rządów. Ziemskich rządów, które chociaż chcą jak najlepiej. Chcą jak najlepiej. My nie odbieramy wcale tego uznania, że oni co mogą, wszyscy to robią. A może i my, gdybyśmy tam byli, to wcale lepiej byśmy nie robili. Bo te problemy, jakie są w świecie, te zazębienia i różne interesy, to są tak trudne, że trzeba być naprawdę Bogiem, żeby to wszystko rozwiązać. A ponieważ człowiek jest niedoskonały, dlatego też robi, co może. I my z sympatią patrzymy na te rzeczy. Ale my również wzdychamy: przyjdź królestwo Twoje, niech już te ludzkie rządy skończą się raz na zawsze. Dlatego też dobiega kres. Bóg przygotowuje sobie ten okres czasu, gdy tych pokornych ludzi sobie wybiera, którzy mają w przyszłym czasie rządzić. Ale pokorni przed Bogiem. To jest właśnie ważne. Być pokornym przed Bogiem. Bo można być pokornym przed Bogiem, a przed ludźmi można uznany być za bardzo pysznego, niezarozumiałego. Bo się nam nie podoba. A nie wiedzą, że bardzo często nam się może nie podobać, a Bogu się podoba. A z tej klasy takich właśnie dziwaków to był pierwszy, największy, najbardziej pokorny. Kto? Jezus Chrystus. Co on mówi o sobie? Mówi o sobie, nawet i wydał świadectwo. Siebie daje na przykład. A apostoł Piotr mówi, że Bóg go wystawił nam za wzór, abyśmy jego stóp naśladowali. Chcemy być pokorni? Słuchajmy tegoż pokornego. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszą. Jeżeli ten cały balast pochłonięcia świata, wszystkich jego dóbr, radości odstąpi od nas, to dopiero będziemy mieli faktyczny spokój. Bo tak to wiecznie człowiek niezadowolony. Wiecznie chciałby mieć. Jak nie to, to tamto. Jak nie rower, to motocykl. Jak nie motocykl, to samolot, samochód. A w Ameryce jak ma samochód i wszystkie samochody najlepsze, to sobie samoloty kupują, bo już... A niedługo to będą sputniki kupować, jak który bogatszy. Tak, bo człowiek nie ma końca tego wszystkiego. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. To jest ten pokorny Jezus Chrystus. A w drugim do Koryntów, w 10 rozdziale i 1 wierszu czytamy sobie tak. Ja też, Paweł, sam was proszę przez cichość i dobrotliwość Chrystusową. Patrzmy, zaprzysięga ich. Przez jakąś naczelną cnotę, która była w Jezusie Chrystusie. A jaka to była? Cichość i dobrotliwość. Cichy i dobrotliwy Chrystus jest dla nas wzorem. Izajasz, ten, który sfotografował Jezusa Chrystusa, nie widząc Go. Jest to fotografia. Jest to, jak to niektórzy mówią, ewangelista Starego Testamentu, bo on tak dokładnie o naszym Zbawicielu powiedział, napisał, że po prostu fotografia. A wśród tych wszystkich zapisków w 7 wierszu pisze: uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, jako owca przed tymi, którzy ją strzygą. Oniemiał i nie otworzył ust swoich. Nawet się nie bronił słowem. A ilu to z nas by pyskowało, gdyby widzieli sąd niesprawiedliwy? To nawet Paweł, apostoł Paweł, zobaczył, jak tam na sądzie najwyższy kapłan kazał go bić. Jak pisze, w gębę, to znaczy zignorowali go. Mówi, uderzycie mu w ścianę pobielana. To powiedział Paweł. A to apostoł był, a jednak go tam nerwy poniosły. Ale Jezusa Chrystusa nie poniosły, bo on był doskonały. Nie otworzył swoich. Na te zarzuty nawet milczał i okazał swoją dostojność. Tak, tu pisze, ale ktoś powiedział, a czy to rzeczywiście jest Jezus Chrystus? Żydzi do dzisiejszego dnia mówią, że to oni są tym Mesjaszem, który jest tak prześladowany. Ale gdybyśmy sobie chcieli zobaczyć, co w Dziejach Apostolskich jest, jak Filip zobaczył pewnego rzezańca afrykańskiego, bogatego człowieka, który jechał z Jerozolimy i który sobie kupił w Jerozolimie nowy zwój za duże pieniądze, bo to były drogie rzeczy. I sobie jedzie i czyta, któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komu jest objawione, bo wyrósł jako latorostka i tak dalej, i czyta ten Izajasza. I nie wie, co to znaczy. A duch mówi do Filipa, idź, przyłącz się, wytłumacz mu, co ty tu czytasz, wchodzi. Ano to, chciałbym, żeby mi ktoś wytłumaczył. Zaczął tłumaczyć, kogo wytłumaczył? Jezusa Chrystusa, i ten cały rozdział do niego przypasował. Ten był tak zachwycony, że mówi, z miejsca, już, chcę za nim iść. Jest woda? Chrzest. Dobre to usposobienie, gdy człowiek się długo nie namyśla i jest posłuszny Bogu. Jego nieskazitelność była właśnie w pokorze. W pokorze. On był bardzo pięknym w swoim ofiarowaniu się za całą ludzkość. Tak. On wiedział, że przyjdzie czas, że wszyscy będą go chwalić. A przed Bogiem to on był bohaterem. Zeszedł z górnych stron, przyszedł i swoje życie oddaje za Adama leżącego w grobie i za nas wszystkich. I znosił cierpienia i nawet nie powie marnego słowa nikomu. Jest w tym siła charakteru czy nie? Jest siła charakteru. On był pięknym. Ale patrzmy, że nawet to piękno to nie przypisał sobie. Ale rozumiał, że takim pięknym go kto czyni? Kto czyni z niego takiego pięknego człowieka? Bóg. Mówi, ja nic innego nie robię, tylko to, że muszę pić kielich, który mi nalewa Bóg, Ojciec. A Ojciec robi z niego takiego bohatera. Dlatego też on nie pokazywał, że cierpi jak męczennik. Ale proszę braterstwa, Jezus jest tym wywyższonym dziedzicem obecnie. On swoją próbę zdał na medal przed Bogiem. Przed doskonałym Bogiem, który najmniejszej niedoskonałości serca nie przepuści. Zdał egzamin. To coś się stało na ziemi, coś super doskonałego. To sprawdzian arcydoskonały posłuszeństwa wobec Boga. Tak, dlatego też widzimy, że Jezus teraz pisze: w ostateczne dni mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. A więc Jezus Chrystus jest dziedzicem. Bo jeżeli okazał się być pokornym, to ten pokorny musi w nagrodę coś odziedziczyć. Bo pokorni odziedziczą ziemię. Dlatego też on powiedział po swoim zmartwychwstaniu: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A jeżeli mu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, to proszę braterstwa, po co mu ta moc dana? Po co mu dana? Żeby usunął z ziemi tych bezprawnych, którzy ziemię w swoich rękach posiadają. Tak. On ma usunąć. Bo Pismo Święte w 24 psalmie, a wierszu pierwszym mówi, że czyja jest ziemia? Tych narodów ziemia? Pańska jest ziemia i jej napełnienie. Pańska. A komu Bóg da? Da pokornym. Już widzimy, jak ta obietnica posiadania ziemi, jak ona dawno już w planie Bożym była zapisana w Piśmie Świętym. Patrzmy. Już ten, który żył, gdy jeszcze narodu żydowskiego w ogóle nie było, ale był pierwszy człowiek, który stał, z którego biódr ten naród powstał. Kto to był? Abraham. On był bardzo pokorny przed Bogiem. Wobec panującego bogochwalstwa wierzył w jednego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. To był monoteista. I z nim Bóg zawarł przymierze, bo on się Bogu podobał. 12:3. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę, a będą w Tobie błogosławione wszystkie narody ziemi. A gdy przyszedł do tej ziemi z Ur Chaldejskiego, pisze, ukazał mu się Pan Abramowi i rzekł: nasieniu Twemu dam ziemię tą. I zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. A więc widzimy, że tu jest Abraham. I w tym Abrahamie, w nasieniu jego, miały być błogosławione wszystkie narody ziemi. To nasienie miało być pokorne, godne tego błogosławieństwa. A 13:15. Albowiem wszystką bowiem ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i nasieniu twemu, aż na wieki. Dlatego też Pismo Święte nam mówi, mówi nam, nawet i w Nowym Testamencie, to co w Starym Testamencie jest napisane, to Nowy Testament tłumaczy. Apostoł Paweł w liście do Żydów, odnosząc się do tych właśnie wspaniałych obietnic, 2045 lat przed Chrystusem wypowiedzianych, mówi nam tak, w liście do Rzymian, 4 rozdziale, 13 wierszu. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Wyrażenie specyficzne, które sobie podkreślimy. Abraham był dziedzicem świata. Dziedzicem świata. Proszę braterstwa, a nasienie jego? Nasienie jego miało błogosławić wszystkie narody ziemi. Idźmy do Nowego Testamentu. Tenże sam apostoł w liście, który napisał do Galatów, mówi w 3 rozdziale, a 16 wierszu. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, które jest Chrystus. Jeden Chrystus. Abraham miał ile synów? Dużo czy jednego? Jednego. Jeden Chrystus. Zdawałoby się, że tylko jednostka będzie błogosławić. Ale apostoł Paweł mówi w dalszym ciągu, że jeżeli my jesteśmy Chrystusowi, wtedyśmy nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. A więc ten jeden Izaak, on przedstawia zespół ludzi, których Bóg pragnie uczynić dziedzicami ziemi. W nasieniu twoim Chrystus, ale Chrystus znaczy pomazaniec. Abraham, dziedzic świata. Jego dziecko był Izaak. Ale Abraham kogoś innego wyobraża. Jeżeli Jezus Chrystus i w ogóle Chrystus jest tym nasieniem Abrahamowym. Bo ojcem Jezusa Chrystusa to był Abraham czy ktoś inny? Bóg. Bóg jest tym właśnie dziedzicem, Panem całego świata. A jego nasienie Chrystus. Chrystus, głowa i ciało, 144 tysiące będzie panować na ziemi. Dlatego też minie czas łagodności. Jezus Chrystus za życia był pokorny, cichy, ale to było potrzebne do pewnego celu. Do jakiego celu? Żeby pokornie złożyć okup za człowieka. Bo Bóg nie mógł przyjść człowiekowi z pomocą, bo człowiek był pod przekleństwem. Trzeba było przekleństwo zdjąć, a potem dopiero można błogosławić, bo sprawiedliwość boska miała związane ręce. Ten, który skazał człowieka na śmierć, nie może wycofać tego. Ale jeżeli z sprawiedliwości boskiej włożony został okup, takie same życie jak Adama, to ta sprawiedliwość już teraz rozwiązana jest. Może wyjść na arenę miłość boska i błogosławić ludzkość. Dlatego też widzimy, że Jezus Chrystus był łagodny, był pokorny, ale miał przyjść czas, że On miał dla dobrego celu zmienić swoją, że tak powiemy, taktykę. I psalm drugi to mówi nam tak. Wszędzie się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, książęta radzą spojem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi Jego, mówiąc: potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się. Pan szydzi z nich. Wtedy będzie mówił do nich popędliwości swojej, w gniewie swoim przestraszy ich, mówiąc: jam ci postanowił króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją. Opowiem ten dekret. Pan rzekł do mnie: syn mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził. Żądaj ode mnie, a dam ci narody, dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją granicę ziemi. Potrzesz ich czym? Laską. Jaką? Żelazną. A jako naczynia zduńskie pokruszysz ich.
Teraz tedy zrozejcie, królowie, nauczcie się sędziowie ziemi, służcie panu w bojaźni, a rozradujcie się ze drżeniem, pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał, zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej rozpaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. A Nowy Testament do kogo stosuje ten psalm? A do naszego Pana. Do jego wspaniałego królowania. A ci, którzy z nim mają królować, mają również mieć tą władzę pogańskie rządy kruszyć jako naczynia zdyńskie. A psalm, proszę braterstwa, 76 również mówi o tym przyszłym królowaniu Chrystusa. 76 od 7. Odgromienia Twego, Boże Jakubowy, twardo zasnęły i wozy i konie. Tyś jesteś bardzo straszliwy. Któż jest, co by się ostał przed obliczem Twoim? Gdy się zapali gniew Twój, gdy z nieba dajesz słyszeć sąd Twój, ziemia się lęka i ucicha, gdy Bóg na sąd powstaje, aby wybawił wszystkich pokornych na ziemi. Zaisty i gniew człowieczy chwalić Cię musi, a Ty ostatek zagniewania skrócisz. Moglibyśmy czytać i dalej. A więc widzimy, że jeśli chodzi o szatana, to czy szatan dobrowolnie odda swoją władzę? Nie. W tej wielkiej walce, to jak Pismo Święte mówi, nastanie tak zwany koniec nieba i koniec ziemi. A kiedy to będzie? Kiedy się spełnią słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Jego wielkim proroctwie w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, że przyjdzie ucisk opowiedziany przez Daniela proroka. Ucisk, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Że gdyby nie były skrócone te dni, to co? Nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. A więc my żyjemy. Czas następny, jaki jest przed nami. My nie chcemy straszyć. Bo mówimy, że chociażby nie wiem, jaki ucisk był na ziemi, ale on nie będzie po to, żeby skruszyć to, co jest złe. Bóg dozwoli na tą wielką burzę, ale nad tą burzą jest słońce, które gdy chmury się usuną, to rozpostrze swoje dobroczynne działanie. Wynijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie przyjdzie na tą zmęczoną ludzkość. Dlatego też będzie zniszczone niebo, władze duchowe, ziemia, system społeczny. Bo tak jest w Piśmie Świętym usytuowana symbolika. Jeżeli ziemia będzie zniszczona, to jak pokorni odziedziczą ziemię, skoro ziemi nie będzie? No tak, bo niektórzy rozumieją, że Bóg ziemię spali, zniszczy, to będzie jeden popiół. Nie, proszę brać. Jeśli chodzi o ziemię, to ziemia jest symbolem. Ustrój społeczny przeminie. My wiemy, że przed potopem, to Pismo Święte mówi, że pierwszy świat, pierwsze niebo i pierwsza ziemia była i przeminęła. Pójdź będzie mieszkać. A więc zniszczenie nieba i zniszczenie ziemi wcale nie przeszkadza temu, żeby obietnica Boża nie miała być zrealizowana. Bo chociaż jeden rodzaj przemija, drugi nastaje, ale ziemia na wieki stoi. Bo ziemię nie na próżno Bóg stworzył, na mieszkanie stworzył ją. Ludzie już teraz, może niektórzy bogaci sobie myślą, jak tutaj na ziemi będzie jakieś nieszczęście atomowe lub coś, to może są tam w gwiazdkach sobie uszykujemy jakieś miejsce, a może tam jakieś nowe życie jest, pójdziemy tam. A tą ziemię zostawimy. Nie, proszę brać. Nikt stąd nie ucieknie, bo na tej ziemi będzie tak pięknie i tak dobrze, jak sobie człowiek w najśmielszej bajce nie jest w stanie nawet wyobrazić. Jeżeli Bóg nie na próżno stworzył ziemię, to ją on tak udoskonali, jak i zaraz prorok mówi, że na pustyni to potoki wytryzną. Nie będzie miejsca nieurodzajnego. Na wierzchu góry jak wrzuci garść zboża, to zaszumi jako Liban urodzaj jego. Taki przyjdzie czas.
gdy Bóg będzie błogosławił, czas na to właściwy przyjdzie. Dlatego też to są symbole. I gdy Jezus obejmie ziemię, obejmie prawdziwie, nie tylko w taki wstępny sposób, jak już w czasie Jego, w której obecności mam możliwość to zauważyć, ale gdy przyjdzie czas, że ludzie, ludzkie zdrowie, ludzki organizm poczuje, że jest nowa władza, to cisi i pokorni nie będą wypatrywać za tym, co Piotr powiedział, lecz nowej ziemi i nowych niebios oczekujemy, bo to będzie już faktem dokonanym. Dlatego też, cóż dla nas w tym czasie, kiedy jeszcze tego czasu nie było, cóż moglibyśmy przeczytać sobie na pociechę i na nasze strofowanie? Prorok pewien zawiera pewne słowa, które możemy sobie wziąć pod uwagę. A właściwie prorok Sofoniasz w drugim rozdziale, w drugim i trzecim wierszu. Pierwej, niżeli wyjdzie dekret potępiający wyrok, niż dzień jako plewa przeminie, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniew zapalczywości pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni na ziemi, którzy sąd Jego czynicie. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. I w pracy też mnie zagadnięto. Panie Wiśniewski, my wiemy, że Pan tam studiuje Biblię. Tutaj jest między nami, który nas strasznie straszy, mówi. Mówi, jak do ich organizacji nie będziemy należeć, to wszyscy poginiemy. Idą do mnie. Ja mówię, to co oni mówią, to ma pewną rację. Ale bądźcie pewni, że ten Bóg to jest taki dobry. Że czy to będzie ateista, czy wierzący, czy jakiś inny, a nawet wierzący, to jeszcze może być więcej karany od takiego, który nie wierzy, od poganina. Bo komu więcej dano, od tego więcej się wymaga. Wszyscy będą mieli błogosławieństwo. I ten niewierny Tomasz to też włożył w Bóg. Miał możliwość włożyć. I wszyscy ateiści, co nie wierzą, to się przekonają. Bóg daje im namacalne dowody. Nie mają wiary, będą dotykać. Wszyscy będą mieli błogosławieństwo. Ale mówię, oni mają rację, bo przychodzi wielki ucisk. A Pismo Święte mówi, szukajcie pokory, snać się ukryjecie. Kto będzie pokutował w sercu i szukał Boga, to 10 000 po jednej stronie upadnie, 1000 po drugiej stronie, ale Bóg będzie miał tajemną, jakąś niewytłumaczalną opiekę nad człowiekiem i człowiek to odczuje w tym wielkim ucisku. Tak? Dlatego też mówię, nie chcę was rozgrzeszać. Jest wielkie dobro dla wszystkich, ale w tym wielkim ucisku niech każdy się ucieka do Boga. Co to jest pokora? Sama pokora, co to jest? Według słownika Arcta jest to szczere uczucie niższości wobec czegoś wyższego. Poddanie się wyższej sile moralnej. Jest to skromność, pokora, skrucha. Tak określa to słownik. No wiemy, że Pismo Święte nam mówi w liście pierwszym Piotra, 5 rozdziale, a wierszu 5 i 6 mówi tak. Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Uniżajcie się pod mocną ręką Bożą. A to łatwo się uniżać. Niełatwo jest hamować przyrodzone nasze pożądliwości. Musimy się zegzaminować, czy jesteśmy pokorni. Czy umiemy hamować swoje przyrodzone pożądliwości. A jeżeli już leżymy na tym ołtarzu ofiarnym ci, którzy zrobili ślub Panu, to proszę braterstwa, to na tym ołtarzu trzeba leżeć i się smażyć i nie szemrać. Bo jeżeli się złożyło ofiarę, to trzeba teraz pokornie, cierpliwie w tej ofierze wytrwać dokąd? Aż do śmierci. A więc to jest
Palenie się tej ofiary przedstawia nasze pokorne poddanie się pod rękę Bożą, pod wolę Bożą. A to jest wola względem was, to jest co? Poświęcenie wasze. A więc poświęcenie. Nawet Pismo Święte mówi, że mamy nasze poświęcenie wykonywać z bojaźnią i ze drżeniem. Żeby wszystko wykonać, tak jak Jezus wszystko wykonał, żebyśmy i my byli nieskazitelnymi w naszym posłuszeństwie przed Bogiem. Bo pamiętajmy, że każda wygórowana wartość musi dojść do normy. Nic sztucznie wygórowane, wydmuchane do wieki nie będzie, tylko do czasu taka bańka nadmuchana może być. Boski punkt zapatrywania to jest patrzenie na wszystko z wysoka. Gdy my z wysoka byśmy patrzyli na ziemię, to my gór nie widzimy. To jest jedna wielka płaszczyzna. Czy nie tak?
Tak.
Gór się nie widzi wielkich. Ale pamiętajmy, gdybyśmy z góry patrzyli, to najmniejsze światełko tam widać z góry. To znaczy wszystkiego, co wywyższone na ziemi, to Bóg nie patrzy, nie widzi. Ale światło, jak jest na ziemi, to się łatwo da zauważyć. Dlatego też, czego najbardziej obawiają się w stanie wojny? Żeby się na ziemi nic nie błyszczało. Bo nieprzyjaciel zaraz z góry widzi i tam rzuca bomby. Bo światło jest widoczne bardzo daleko. A tymi światłami to kto ma być? Tymi światłami, które ma Bóg widzieć i oceniać. Ano nasze uczynki. Niechaj świecą wasze uczynki. Niech widzą. Niech one będą jako miasto na górze płonące. Bo niemożliwością jest, żeby dobry uczynek nie był widziany. Tak. Dopiero wtedy, gdyśmy się stali pokorni i wierni, Bóg może nas dopiero użyć jako naczynia do głoszenia innym o Jego imieniu. Nie prędzej Bóg nas obdarzy właściwym zrozumieniem, aż przed Jego majestatem nasze serca nie położą się w proch. To jest tajemnica również i wielu zrozumień i niezrozumień, które są między nawet poświęconymi. Uniżajcie się pod mocną ręką Bożą. No ale ręka Boża to kto to? Któż uwierzył kazaniu naszemu? A ramię Pańskie komu jest objawione? Tą ręką to jest kto? Chrystus. To jest Jego prawica, przez którą On wszystko robi. Chrystus. Uniżenie się, to znaczy wyzbycie samooceny w zakresie tak cielesnym, moralnym, religijnym i umysłowym. Żebyśmy o sobie za dużo osobiście nie myśleli. Tacy będą cenić samych siebie, na ile tylko duch, słowo i opatrzność dozwalają, a nie więcej. Tak, uniżajcie się pod mocną ręką Bożą, czyli mamy poniżać się pod Chrystusem. Czy można, żebyśmy byli równi z Chrystusem? No nie, bo Chrystus jest naszą czym? Głową, a głowa zawsze jest wyżej. A ciało to musi robić to, co tam w głowie, decyzje jakiekolwiek są. Jeżeli pod Chrystusem będziemy uniżeni, to i pod Chrystusem będziemy wywyższeni. Bo jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też będziemy wywyższeni. I gdy przyjdzie ten czas wielkiego wywyższenia, to też Chrystus będzie zawsze naszą głową, bo wtedy Kościół się stanie małżonką, a głową małżonki jest kto? Chrystus, mąż. W przypowieściach Salomonowych, 16 rozdział, wiersz 5 mówi tak: obrzydliwością jest Panu każdy wyniosły go serca, który choć sobie innych na pomoc weźmie, nie ujdzie pomsty. Człowiek sobie drugich na pomoc bierze, żeby swoją zarozumiałość wypełnić. Ale Bóg jest mocniejszy od wszystkich. Polecajmy nasze sprawy Bogu w każdych trudnych sprawach. A Bóg zda zawsze swoje podkreślenie w słusznym czasie. Jest pycha. Pycha patrząca w górę z zazdrością, która patrzy na kogoś, który jest lepszy, mądrzejszy, z zazdrością patrzy. A jest pycha, która patrzy na dół z pogardą. Jak jest wyżej, to i wszystkich, co niżej, traktuje z pogardą. Ta pycha to ona wszędzie, i u tych w górze, i u tych w dole się znajduje. I u tego, który podkreśla bardzo swoją pokorę, to tam może być właśnie ta ukryta pycha. Patrzcie na mnie, ja jestem pokorny, ja robię to, ja zrobię... Nie, proszę brać. Pokorny to robi tak, że nie wie lewica, co czyni prawica. A jak daje jałmużnę, to nie tak. Patrzcie, o, tyle. I do skrzynki. Nie? Dlatego też pycha światowa wzywa do walki wiarę Boga i Jego posłannictwo. To jest tak jak olbrzym. Ten olbrzym Goliat. Jak on wzywał wszystkich. No kto ze mną? Kto? Ja taki silny? Kto z was? I się wszyscy bali. A poszedł ktoś, który sobie wziął na pomoc kogo? Boga. Ten w zbroi, w mieczu, tam jeszcze podane, ile tam cykli, ile tam funtów, wszystko ważyło, a tu wyszedł Dawidek i wziął tylko sobie procę. Sznajdrę, jak to się mówiło za moich czasów. Taki sznurek, skórka w środku i tak się rozkręciło i jeden z nich się wypuścił, a drugi zahaczony na palcu. I ten kamień z olbrzymą siłą, jak on tak za owcami chodził, takiej wprawy nabrał, że on włosa nie chybiali, pisze, nawet formacje wojskowe były takich procarzy. On zauważył, że tamten lekceważąco odsłania przyłbicę, myśli sobie, jaki to dobry cel, przecież to tylko bić w te jego czoło. Ale sobie wziął Boga na pomoc, bo w takiej chwili to może zadrżeć ręka, prawda? Jak tamten nachylił się z wielką zarozumiałością i pychą, to ten go puknął w czoło. A to był taki kamyk ze strumyka. A takim kamykiem ze strumyka to może być właśnie te posłannictwo Boże, Słowo Boże. Dlatego też przesadne przecenianie siebie, poleganie proszę baterstwa, czas mija. Nasz temat mógłbyśmy w dalszym ciągu prowadzić i analizować te uczucie właśnie pokory. Dlatego też my powinniśmy pokorę we wszystkich naszych okolicznościach życia praktykować. Mamy pokornie poddać się różnym doświadczeniom też. Tak. Bo Bóg zsyła na nas chwile wesołe i chwile smutne. Gdy jesteśmy za bardzo uradowani i ponoszeni, to zaraz przychodzi doświadczenie zasmucające. A gdy się za bardzo smucimy, już padamy w takie coś, to Bóg daje nam coś takiego. Bóg nie pocieszył w taki sposób. Bo Pismo Święte mówi, że tym, którzy Boga miłują, to wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. I smutne, i niesmutne. A gdybyśmy chcieli praktykować zemstę, to proszę braterstwa, Pismo Święte mówi, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Bo my w swojej pomście moglibyśmy się nieraz bardzo grubo pomylić. Lepiej się nie mścić, a z wiarą oddać sprawę Bogu. On najlepiej tą sprawę załatwi. Pismo Święte mówi, a właśnie nasz Zbawiciel, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
Snać się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. Szukać, to znaczy jej nie ma. Nie ma dużo. Szukać mamy najpierw Królestwa Bożego. A więc cały czas, całe nasze myśli, całą naszą energię i wpływ powinniśmy w tym kierunku skierować. A to wszystko będzie wam przydane. Dlatego też mamy również starać się odłączyć od tych wszystkich, którzy mają światowego ducha. Nie znaczy, żebyśmy wyszli z tego świata, ale towarzystwa powinniśmy szukać wspólnie z takimi, którzy tak jak my pragną w tym jednym duchu poświęcenia się Bogu postępować. Dlatego Pismo Święte mówi, nie opuszczajcie społecznego naszego zgromadzenia, bo my się tutaj wzajemnie budujemy. Wzajemnie budujemy. Możemy mieć nawet wewnętrzne doświadczenia, ale to wszystko ma posłużyć nam ku dobremu, jeśli tylko Boga miłujemy. Nasz Zbawiciel powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż nauczonych w piśmie i faryzeuszy, to wam to też nic nie pomoże. Szukajcie sprawiedliwości, ale nie takiej faryzejskiej, zewnętrznej, ale sprawiedliwości, która ma swoją podstawę w sercu. Oczywiście, że chcić te cnoty otrzymać, to trzeba się stać nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. A czy człowiek może wyhodować takie nowe stworzenie przez własne tylko siły? Przez zaprowadzenie szkół, stworzenie nowego społeczeństwa, w przyszłości wszyscy będą doskonali, bo my będziemy w szkołach uczyć, aż wszyscy będą doskonali i będzie państwo z ludzi doskonałych. Nie. Czy niedoskonały człowiek może wyhodować doskonałego? Czy niedoskonały może pouczyć tak, żeby ktoś doskonale wyglądał? Nie. Nasza sprawiedliwość to jest sprawiedliwość z wiary tylko. Bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale jeżeli my przed Bogiem czujemy się niesprawiedliwi, to z tej zasługi Chrystusowej Bóg dodaje nam i przypisuje nam doskonałość. Choćby wasze grzechy były jako szarłat, czerwony jako śnieg, zbieleją. Dlaczego? Bo Bóg patrzy na nas przez czerwoną krew Jezusa Chrystusa. A wiecie, bracia, że jest pewne prawo świetle natury. Gdy się na czerwony kolor będzie patrzyło przez szkło czerwone, to ten czerwony kolor będzie widoczny jako biały. Zauważcie, bracia. To znaczy, choćby wasze grzechy były jako szarłat, to jak on będzie patrzył przez czerwoną krew Chrystusową, to go jako śnieg zbieleją. Dzięki tylko ofierze naszego Zbawiciela. A więc, jeżeli będziemy sprawiedliwi i szukać, to będziemy wybawieni w tym wielkim dniu. Ale proszę baterstwa, jest mowa taka, że ci, którzy z ludzkości będą szukać sprawiedliwości, to w tym dniu na nich specjalnie oko będzie zwrócone. Ale jeżeli chodzi o klasę duchową pokornych, klasę duchową, tych, którzy przez wiek Ewangelii się wybierają, to czy oni potrzebują przyswajać sobie tą obietnicę, że znajdą się w ucisku i tam Bóg będzie ich chronił? Nie. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, że ci wszyscy, którzy z Bogiem uczynili przymierze przy ofierze, których nagroda jest tam, wyżej, w niebie, to oni przed tym uciskiem muszą być zabrani. To jest cała ich nadzieja. Tak jak Noe wszedł do korabia, do ochrony, a spadł potop, tak będzie, gdy klasa Chrystusowa będzie zabrana z ziemi, wtedy przyjdzie ten wielki Armagedon, ucisk i zniszczy cały ten świat. Nie zniszczy po to, żeby ludzi zniszczyć tylko dla zniszczenia, ale żeby zniszczyć systemy, jak kajdany, które ludziom nie dozwalają do większej wolności. Jak te kajdany będą skruszone przez wielki ucisk, wówczas Bóg im rozgłosi Królestwo Boże, które napełni pokojem całą ziemię. Dlatego też ucisk nie zniszczy całej ludzkości. Nie zniszczy.
Niektórzy mówią, że kto do nas nie będzie należał, to poza nami wszyscy będą zniszczeni.
A ja przeczytam tekst, który pokazuje, że jednakowoż w tym wielkim ucisku, który ma przyjść, a który ma tam być jednak w tym Bliskim Wschodzie, gdzie te narody mają pójść przeciwko komu? Narodowi żydowskiemu. Tam się rozegra coś strasznego. Pisze tak u Zachariasza w 14 rozdziale od 12 do 16. A tać będzie plaga, którą uderzy Pan wszystkie narody, które by walczyć przeciwko wyszły, przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego stojącego na nogach swoich snąć będzie, a oczy ich wypłyną z dołku swoich, a język ich usknie w ustach ich. I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie pańskie między nimi, tak iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego. Sami się zaczną tam bić. I ty też, Judo, walczyć będziesz w Jeruzalemie, a zgromadzone będą bogactwa wszystkich narodów okolicznych, złote i srebro i szat, obfitość wielka. A takaż będzie plaga na konie, mój, wielbłądy i osły, na wszystkie te pojazdy i na wszystkie bydlęta, które będą w onym obozie, jako ta i plaga. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, to znaczy jakich narodów? Świętych, dobrych? Złych. Które by przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku pokłon oddawać Panu zastępów i obchodzić święto. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi Panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. A jak deszcz padać nie będzie, to co to jest? Śmierć. Jak w Afryce nie pada deszcz, to pokotem wszyscy padają, pielgrzymki na północ idą, a ziemia jest usłana trupami i zwierząt i ludzi. Taki będzie finał. Dlatego też nie wszyscy zginą. Dlatego też jeszcze jest czas. Czas, jak w objawieniu pisze, kto sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. A kto plugawy, niech będzie jeszcze plugawszy. Przychodzi taki moment, że Noe to już nie głosił kazań, tylko wszedł do arki. A ci wszyscy, co siedzieli, zobaczyli to, czego się nigdy nie spodziewali. Teraz sprawiedliwość jest nieoceniona. Zło ma przewagę. Lecz po tym wielkim ucisku sprawiedliwość wypłynie, a prawda zwycięży. Tam będą rządzić pokorni natury ziemskiej. Którzy to będą? W liście do Żydów, 11 rozdziale, od 1 do ostatniego wiersza, tam wymienia najpierw poszczególne jednostki, bohaterzy wiary, a potem to mówi, zamazało mu się ten obraz, mówi, o, już teraz nie mogę pisać pojedynczo, mówi, bo mi miejsca i czasu nie stało. Cóż miał mówić o Baraku, o Samsonie, o Jefcie i tak dalej? Świat nie był ich godzien. A dlaczego ich Bóg zabierał? Oni otrzymali świadectwo, że się Bogu podobają. Dlaczego ich Bóg wybierał? A bo im przygotowuje czas, w którym oni będą dziedziczyć, będą królować. Dlatego też przyszłe królowanie będzie w ręku czyim? Ludzi wierzących czy niewierzących? Biblia mówi od samego początku, że święci będą sądzili świat. Nie ci, którzy zaprzeczają, że Boga nie ma. Nie ci, którzy mówią, że o własnych siłach wszystko zrobią. Ale ci od Abla sprawiedliwego do Jana Chrzciciela, bohaterzy, no i klasa duchowa od Jezusa Chrystusa aż do dzisiejszych czasów, aż do Armagedonu wybierająca się, to jest cały zastęp, który sobie Bóg przygotowuje, to jest tajemnica Boża. Gdy będzie dokonana, to dopiero przyjdzie ten wielki ucisk i przyjdzie po nim czas na błogosławienie wszystkich narodów. W tym błogosławieństwie wezmą udział i starożytni prorocy i weźmie ta klasa duchowa też udział. Proszę braterstwa, to byłby dla nas
ten błogosławiony czas, który w obietnicy nam jest dany. Jeśliście Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Miejmy na uwadze te rzeczy, bo spostrzeżenie czasowe pokazuje, że ten czas jest daleko czy blisko. Blisko. Powiem tylko, że jeżeli Noemu powiedziane było, instrukcja była dana kary na tamten stary świat, a to był sprawiedliwy człowiek, to był człowiek sprawiedliwy w rodzaju swoim doskonały. A Jezus powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego w naszych czasach. A apostoł Piotr mówi, że przy końcu to będą ludzie, którzy nie będą wierzyć. Gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Tego nie chcą wiedzieć, że ten pierwszy świat wodą był zatopiony i zginął. Lecz te niebiosa i ta ziemia zachowane są na dzień sądu i ognia zatracenia niepobożnych ludzi. Lecz te niebiosa i ta ziemia tymże słowem. Bracia, tu się kryje wstrząsająca tajemnica. Tymże słowem. Jeżeli byśmy wzięli, co już mówiłem, te wszystkie słowa, które Bóg powiedział w hebrajskim języku do Noego, to tych słów jest 198. A to jest u tego wielkiego matematyka podane 1980 w skali 1 do 10. Już wiele razy ta liczba nam wychodzi. Bądźmy uważni, bo Noe wiedział, kiedy po to przyjdzie. Niemożliwością jest, żeby lud Boży był w ciemnościach większych niż Noe. Czas jest krótki. Zyskujmy tą sprawiedliwość, abyśmy jak sprawiedliwy Noe byli wzięci do tej arki, zabrani, abyśmy mogli...